Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie prezesie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Komisja Europejska zgadza się na przejęcie grupy Lotos przez PKN Orlen. Potwierdza pan te na razie nieoficjalne informacje?
Panie redaktorze, nie potwierdzam tych informacji. Cały czas negocjujemy z komisją, jesteśmy w trakcie bardzo intensywnych rozmów. Co mogę tylko potwierdzić, to mogę tylko jedną rzecz, panie redaktorze, potwierdzić, że ta decyzja zapadnie w lipcu. I to jest pewne, ponieważ no, my też nie możemy dłużej tego procesu przeciągać. Ta decyzja zapadnie w lipcu. Komisja ogłosiła 22 i to jest termin. Natomiast wszelkie inne rzeczy, to jest tylko jedna wielka spekulacja.
A co ta decyzja lipcowa będzie oznaczała dla PKN Orlen?
No, oby ta decyzja lipcowa oznaczała zgodę. To nie jest tylko, panie redaktorze, dla PKN Orlen, ale to jest decyzja dla całej naszej gospodarki. To jest też dobra decyzja dla Lotosu i tutaj bardzo dobra decyzja dla Pomorza. W końcu będzie firma, która będzie czempionem europejskim, która będzie mogła zdecydowanie mocniej inwestować, która będzie mogła zdecydowanie mocniej konkurować na rynkach zewnętrznych. Firmy, które będą mieć również wspólny zakup choćby ropy i powstanie firma, która zdecydowanie będzie bardziej stabilizować ceny naszych paliw na naszym rynku. A przecież to jest ważne zarówno dla biznesu, ale jest ważne dla każdego klienta, zarówno Lotosu, jak i Orlenu, by ceny na stacjach były stabilne i poprzez wspólny zakup ropy, poprzez zdecydowanie większy wolumen przy zakupie tej ropy, możemy mieć również atrakcyjne ceny, co również przełoży się z korzyścią dla całej gospodarki. Ja już nie wspomnę o dziesiątkach innych synergii, które nastąpią, które zoptymalizują tak naprawdę te firmy. Nie będziemy się również dublować w pracach badawczo-rozwojowych. Te wszystkie synergie pozwolą to, że firma będzie zdecydowanie bardziej się rozwijać.
To spytam o jeszcze jedną fuzję. Jak przebiega proces łączenia PKN Orlen i Grupy Energa?
Och, to już tak naprawdę tą fuzję mamy za sobą. Teraz jest prowadzony cały proces badań, restrukturyzacji i szukamy pewnych połączeń z grupą Orlen. Te połączenia oczywiście będą i cały czas pracujemy, by generalnie jak gdyby grupa Energa była grupą, na podstawie której Orlen będzie bardziej mocniej inwestował choćby w niskoemisyjne źródła wytwarzania lub zeroemisyjne źródła wytwarzania. I to już przynosi efekty. Proszę zobaczyć, decyzja zmiany Ostrołęki z węglówki na gazówkę. To jest bardzo ważna decyzja. Proszę zobaczyć, co stało się z giełdą. Po tej decyzji rynek zobaczył, fundusze, akcjonariusze zobaczyli, że jednak w Polsce będzie prowadzony z czasem proces dekarbonizacji i automatycznie giełdy odbiły się. Zdecydowanie spółki energetyczne na giełdach mają większą wartość, choćby nawet sama Energa na giełdzie ma większą wartość, więc integracja następuje cały czas. Jest ona z korzyścią i dla Orlenu i również dla grupy Energa. Będziemy skutecznie prowadzić ten proces i rozwijać tą spółkę, bardziej mocniej jeszcze inwestować w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Przecież o to tak naprawdę chodzi. No, Energa jest znana w Polsce z tego, że ma największy udział tej zeroemisyjnej energii i na podstawie właśnie jej doświadczeń będziemy inwestować w tą grupę, by zdecydowanie wzmocnić inwestycje w zeroemisyjne źródła wytwarzania.
I w tym kierunku właśnie, w kierunku zielonej energii, polska energetyka powinna pójść?
Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas, to nie jest proces, panie redaktorze, dziś i jutro, ale do tego procesu musimy być przygotowani, bo pragnę zaznaczyć, że niskoemisyjna czy zeroemisyjna energetyka wymaga miliardowych nakładów. I w momencie, kiedy taka firma jak Energa nie miałaby solidnego partnera finansowego, nie stać by ją było na przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie. Bo choćby nawet taka farma na Bałtyku, to jest koszt rzędu 10 miliardów złotych, więc grupa Energa dostała bardzo mocnego partnera, właściciela finansowego, który może w zeroemisyjną energetykę inwestować, bo energię, jeżeli mówimy o procesie dekarbonizacji, to nie nastąpi dziś i jutro. Ten proces będzie trwał kilka lat, ale my musimy zbudować tak dużego czempiona gospodarczego, który udźwignie proces transformacji energetycznej. Przecież tą transformację energetyczną z czasem musimy przeprowadzić przez pewne podmioty gospodarcze. Nie da się tej transformacji energetycznej przeprowadzić przez firmy, które nie są zbyt mocno finansowe, by przeprowadzać takie duże procesy inwestycyjne.
No właśnie, wspomniał pan o morskich farmach wiatrowych, a wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Aktywów Państwowych oraz organizacje branżowe podpisały list intencyjny w sprawie współpracy i wsparcia właśnie tej części energetyki. Co to oznacza dla całego polskiego sektora energetycznego?
To jest bardzo ważny sygnał, bo tak duże inwestycje i taki skomplikowany proces musi być również bardzo mocno popierany różnymi aktami legislacyjnymi w tym zakresie. I tu strona rządowa jest bardzo ważna w tym procesie. Panie redaktorze, to jest budowa farm na Bałtyku i my również, proszę pana, w tym procesie bardzo mocno uczestniczymy. My również podpisaliśmy list intencyjny wcześniej z PGE, które również będzie budować taką farmę na Bałtyku, choćby nawet list, który, gdzie musimy, wiadomo, że każda firma będzie miała osobno tą inwestycję, ale generalnie tą logistykę, która będzie do tej inwestycji, czy pewne rzeczy, które nas łączą, nie możemy dublować. Taki list również myśmy zawarli z Polską Grupą Energetyczną w celu współpracy w trakcie projektowania i choćby nawet przy procesie logistyki tych wszystkich inwestycji. Do tego dokłada się list ze strony rządu, co jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ to jest odbiór tej energii. To są pewne uwarunkowania, więc tu jest konieczna ta współpraca przy tak dużych inwestycjach. To, co podkreślam, jedna farma to jest koszt rzędu powyżej 12 miliardów złotych. No, więc również PGE będzie inwestowało. To są następne miliardy złotych, więc to jest coś, co wyznacza nam nowe kierunki. Ale widzi pan, ale do tego musimy mieć silny podmiot gospodarczy. Nie przeprowadzimy tych inwestycji, jeżeli nie połączymy, nie stworzymy czempionów, takich dużych czempionów, bo dam taki przykład dla niektórych. No. Wszyscy chcemy być Europejczykami pełną parą, no bo jesteśmy Europejczykami pełną parą. To jeżeli chcemy być Europejczykami pełną parą, to nie możemy mieć gospodarki postsowieckiej z małymi spółkami, bo tak samo ta Europa, która jest, która bardzo mocno się rozwija, już dawno takie procesy łączenia ma za sobą. Ma swoje czempiony narodowe, które właśnie inwestują w tak duże projekty, więc my po to się łączymy, żeby móc inwestować, tak jak inna część Europy, tak inna część biznesu europejskiego, właśnie w takie duże projekty.
A to skąd wynika krytyka właśnie tych fuzji, które prowadzi pan?
Nie wiem, skąd wynika, to jest zwykłe politykierstwo i takie bronienie lokalnego, przepraszam, że tak określę, lokalnych koryt. Gospodarkę mamy jedno i nie może być w Polsce taki zwyczaj, że reformuje się firmy, jak do nich stuka komornik. No, taki do tej pory zwyczaj był, no, a już takiej firmy niestety się nie da, panie redaktorze, zreformować. Ja tylko pragnę przypomnieć sytuację Lotosu w 2008 roku, czy też w 2014 roku. Lotos jest firmą, która jest mniej odporna na wahania makroekonomiczne. Ona ma jeden filar biznesu, rafineryjny. Ten filar z czasem będą wchodzić inne alternatywne paliwa, choćby wodór, czy też energia elektryczna, więc musimy się połączyć, by stworzyć firmę, która będzie zdecydowanie większa i silniejsza. I dziwię się właśnie takim podejściu, bo to, co podkreślałem, jeżeli chcemy być w pełni silnym krajem europejskim, musimy mieć podobną gospodarkę jak inne kraje europejskie, więc mocno się dziwię, skąd generalnie krytyka. Ale już wiem skąd, bo ja mam, jeżeli Platforma Obywatelska wszystko, co robi PiS, neguje, no to również to zasady neguje, ale pragnę zaznaczyć, że nawet Platforma Obywatelska przez pewien czas miała pomysł połączenia Orlenu z Lotosem.
No to prawda, niestety, był taki pomysł.
Był taki pomysł, niestety bardzo szybko z tego się wyleczyła, nie z przyczyn gospodarczych, tylko z przyczyn lokalnych wataszek, którzy stwierdzili, że nie, no niestety nie może do takiej fuzji dojść. I przecież wszystkie formacje polityczne, które przechodziły przez okres transformacji, miały taki pomysł, tylko nikt nie chciał za bardzo tego wykonać. No, nie możemy mieć spółek na zasadzie, budować silnej gospodarki, mieć takiego układu spółek postsowieckiego. Tu spółeczka, tam spółeczka, tu spółeczka. Bo te spółeczki nie mają możliwości przeprowadzenia tak dużych inwestycji, ani nie mają możliwości przeprowadzenia tak dużego procesu optymalizacji. Więc ten proces powinien być ponadpolityczny tak naprawdę. Ten proces powinien być ponadpolityczny i wszystkim formacjom politycznym powinno zależeć, by ten proces przeprowadzić. I Prawo i Sprawiedliwość ma tą odwagę, mam poparcie polityczne, żeby ten proces dla dobra całej naszej gospodarki, byśmy nie byli rozgrywani w regionie, to dla dobra całej tej gospodarki i przyszłych pokoleń, panie redaktorze, ten proces musimy przeprowadzić.
Chciałbym zapytać także o 100 milionów złotych, które przeznaczył PKN Orlen na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do kogo trafiły lub trafią te pieniądze?
Te pieniądze już trafiły, panie redaktorze, przez fundację. Te pieniądze trafiły do szpitalów, do ośrodków pomocy społecznej. Te szpitale trafiły do służb medycznych, służb mundurowych. To były kombinezony, to były respiratory, to były samochody, to były karetki, to były generalnie maski, to były różnego rodzaju. Także to była też pomoc finansowa, a niektórym szpitalom. Orlen stanął na wysokości zadania. Orlen jest firmą narodową, Orlen zarabia, w związku z tym Orlen musi również spełniać zadania społeczne. To jest nasz rynek, to jest nasz kraj, to są nasi obywatele i również biznes, duży biznes, korzystając z tego rynku, musi spełniać zadania społeczne i dlatego jeszcze raz podkreślam i zawsze podkreślałem, kapitał ma swoją narodowość i nie bądźmy naiwnymi ludźmi, bo powtarza się nam, że kapitał nie ma narodowości. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Kapitał ma swoją narodowość i tak samo do tego podchodzi się w Niemczech, w Francji, w Anglii, a w Polsce wmawiało się nam wcześniej, że kapitał nie ma narodowości. Gdyby nie miał narodowości, panie redaktorze, to Orlen czy inne spółki Skarbu Państwa nie miałyby możliwości tak szeroko reagować w trakcie pandemii, która również dotknęła cały świat. W związku z tym jeszcze raz podkreślam, że to są zadania społeczne, które również biznes musi spełniać. Biznes musi mieć ludzką twarz. Oczywiście, przede wszystkim musimy robić biznes, ale również musimy tym biznesem potrafić dzielić się ze swoimi klientami, z Polakami.
To jak pan już mówi o biznesie, trwa kampania wyborcza i kwestie gospodarcze są w niej poruszane. A jak pan ocenia ostatnie 5 lat w polskiej gospodarce?
Bardzo dobrze oceniam i panie redaktorze, powiem panu, że bardzo mocno współpracowałem z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ponieważ Orlen to nie jest tylko firma w Polsce. My również mamy swoje aktywa w innych częściach, Niemcy, Litwa, Czechy i ta współpraca była wyśmienita. Choćby nawet dam przykład Litwę, gdzie mamy chyba najlepsze relacje z rządem litewskim i to dzięki panu prezydentowi i dzięki temu mogliśmy odbudowano tory do Rengen. No to zdecydowanie zmieniło znaczenie tamtejszej rafinerii, bo to była taka koźnia zgody wręcz między narodami. Kupiliśmy tą rafinerię, przy czym odcięto najkrótszy odcinek w kierunku innych krajów Morza Bałtyckiego i to był duży problem ekonomiczny i pan prezydent tu stanął na wysokości zadania i doprowadził do odpowiedniego klimatu, na podstawie którego mogły być te tory odbudowane. Ale też pragnę zaznaczyć, tak zupełnie spokojnie, to nie jest kwestia emocji. Tak naprawdę każdy, który podejmuje decyzję, zastanowi się, jak było 5 lat temu, i jak przez 5 lat ludziom żyje się zdecydowanie lepiej, bo Polakom, i to we wszystkich badaniach wychodzi, przez ostatnie 5 lat, a szczególnie przez 4 lata, rządów Prawa i Sprawiedliwości żyje się zdecydowanie lepiej. I to wychodzi w badaniach. I to badania niekoniecznie przychylne mojej formacji politycznej. Polakom żyje się lepiej. Proszę zestawić sobie to, jakie było bezrobocie za czasów 8 lat rządów Platformy. Proszę sobie zestawić to, jak wyglądał biznes. Ja mówię o faktach, nie mówię o rzeczach, jakiś górnolot, mówię o faktach. Dam przykład. Jak wyglądały sprawy gospodarcze, jak wyglądała szara strefa, jak z tej polskiej gospodarki wyciskano pieniądze, które szły do mafii paliwowych i jesteśmy dziś tego przykładem. Bo panie redaktorze, oczywiście to też jest ciężka praca Orlenu, ale dam panu przykład. Za czasów 8 lat Platformy Obywatelskiej Orlen zarobił 2,9 miliarda. Za 8 lat, a za 4 lata PiSu Orlen zarobił 23 miliardy złotych.
Zdecydowana różnica.
Dam następne porównanie. Te pieniądze między innymi to trafiło bodajże rocznie trafia 36 miliardów złotych do budżetu państwa. Więc między innymi z tego są robione różnego rodzaju programy socjalne w tym zakresie. Dam przykład. Mówimy o Orlenie, tu Pomorze bardziej przywiązane jest do spółki Lotos. Proszę, dam przykład. Jak wyglądała sytuacja Lotosu w 2014 roku? Lotos był praktycznie na skraju upadku. Musiało państwo z naszych podatków dokapitalizować Lotos. Czy dziś jest taka sytuacja, mimo iż jest pandemia i dziś spółki takie jak Lotos czy Orlen wystąpiły do Skarbu Państwa o pomoc? Przecież to są pieniądze, Skarb Państwa udziela pomocy przedsiębiorcom. To są pieniądze generalnie nas wszystkich. Czy myśmy, Orlen czy Lotos, wystąpili do Skarbu Państwa? Nie wystąpiliśmy. Więc ja mówię o tym, co jest. I jeżeli uspokoimy emocje i tak się naprawdę zastanowimy, to ja osobiście bardzo lubię mówić o polityce czynów, a nie słów, bo widzieliśmy, co było przez 8 lat, no i niestety ten drugi, niestety pan kandydat reprezentujący Platformę Obywatelską dla mnie osobiście nie jest człowiekiem wiarygodnym, reprezentując tą formację polityczną, jaką była Platforma
Panie prezesie, czas nas goni, mamy 30 sekund, ale ja muszę zadać jeszcze jedno pytanie na koniec, bardzo krótką odpowiedź proszę. Czy PKN Orlen będzie wspierał Gdańską Lechię?
PKN Orlen nigdy nie wycofywał się z sportu. PKN będzie bardzo mocno uczestniczył w sporcie. Myśmy 100% zwiększyli finansowanie w polski sport i PKN jest mecenasem sportu i nadal tym mecenasem sportu będzie i również będziemy wspierać tu sport na Pomorzu i jeszcze z większą determinacją.
No to czekamy na czyny. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Gość dnia Radia Gdańsk.